Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w podcaście Gry Online. Jest ze mną Karol.
Cześć.
Jest ze mną Maciek.
Dzień dobry.
Jestem ja, czyli Adam, i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu, a zaczniemy od Saurona branży gier wideo, czyli od Microsoftu, który jak Sauron zbierał wszystkie pierścienie, tak Microsoft zbiera chyba wszystkie studia na świecie w jedno i co z nimi zrobi, to się okaże dopiero, ale...
Wrzuci do wulkanu.
Do Game Passa. Ale...
Ale nie w tym roku.
Ale nie w tym roku. Przynajmniej nie gry Activision wylądują, nie w tym roku wylądują gry Activision, bo już zapowiedział Phil Spencer, że to jest kwestia przyszłego roku i tak jak Karol rozmawialiśmy, prawdopodobnie, ponieważ nie za wiele Microsoft na przyszły rok ma, więc pewnie będzie te gry Activision, duże gry przecież Warcrafta, w sensie World of Warcraft, Diablo 4 i inne duże tytuły Hearthstone'a pewnie będzie wrzucał na zasadzie co parę miesięcy kolejny duży hit Activision, chyba że zrobią to znowu tak, jak zrobili z Bethesdą. Za jednym zamachem wrzucą, no zobaczymy, ale...
Znaczy, trzeba też pamiętać, że w tym roku wychodzi nowy COD i pytanie, czy on w tym Game Passie się ukaże w dzień premiery. Wiadomo, już są dogadani z Sony, że Sony również nie będzie na tym stratny, będzie mogło sobie sprzedawać Call of Duty za swoją pełną cenę, w porównaniu do 4 zł, czy tam 40 w Game Passie, no nie wypadną zbyt korzystnie, ale to nie jest tak, że użytkownicy PlayStation będą stratni chyba przez następne 10 lat po długich negocjacjach, które trwały nieco bardziej intensywnie od momentu, w którym zostało ogłoszone to przejęcie, a raczej plany tego przejęcia na początku minionego roku. Następne 10 lat powinny być dla Sony, a raczej dla użytkowników Sony, bezpieczne pod kątem Call of Duty. I to chyba jest ten największy, powiedzmy, największy hit, do którego ludzie mieli wątpliwości, czy on nie stanie się ekskluzywny.
Generalnie tak. Microsoft to biorę na podstawie naszego newsa fajnego, takiego zbiorczego. Microsoft w tym momencie pod swoimi skrzydłami posiada aż 40 różnych studiów. I dla porównania Sony posiada 23 takie studia, więc...
A ciekawe, nie? Bo w ogóle nie widać po ekskluzywach na ich konsole.
Totalnie tego nie widać. Ostatnie lata były... Wiadomo, gry się robi przez lata, więc w pewnym momencie będzie tego dużo po prostu regularnie. W tym roku już Microsoft miał parę hitów takich swoich, czyli kupionych, nie? W postaci Starfielda, dajmy na to, nie? Ale poza tym Starfieldem?
Właśnie, hit or miss. Jakby, okej, Starfield się bronił samym faktem tego, że jest Bethesdy, ale o Forza Motorsport nikt już nie pamięta, aby wyszło przed chwilą. A Redfall, no to wiadomo, jedna z większych porażek, nie tylko Arkane, ale Microsoft ostatnich lat.
Co w ogóle, jak myślicie tak z perspektywy tygodnia, bo minął już tydzień od kiedy dowiedzieliśmy się, jak nagrywaliśmy zresztą ostatni podcast, to nagrywaliśmy go rano, kiedy wstępne informacje dopiero były na temat przejęcia Activision przez Microsoft, a pełne potwierdzenie wraz z trailerem w ogóle, to znaczy pojawił się trailer na zasadzie reklamujący to wydarzenie, to też jakiś taki, żyjemy w świecie korporacji, które reklamują właśnie swoje zakupy korporacyjne trailerami, które trafiają do graczy, to taki, trochę takie cyberpunkowe to jest, ale jak patrzycie na to z perspektywy tygodnia, to jest dobra informacja, dla kogo to jest dobra informacja?
No właśnie zastanawiam się, dla kogo to może być dobra informacja. Dla fanów Xboxa?
Dla graczy. Myślę, że krótkoterminowo dla graczy. Bo,
krótkoterminowo.
Tak, bo jednak dużo gier wyląduje w Game Passie przez najbliższe lata. I rzeczywiście ktoś, kto opłaca Game Passa, będzie chyba w dobrej sytuacji, bo za parę stówek rocznie no będzie miał dostęp do największych hitów. Nie?
Game Pass. Bo wiadomo, jak mówimy o tej fuzji, o tym przejęciu, to myślimy Microsoft kontra Sony, ale ja też myślę od razu Microsoft versus Steam i ja nie gram na Game Passie. Nudzi mnie to. W sensie ja uwielbiam mieć swoje konto i jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, w której mogę sprawdzić grę na redakcyjnym koncie, nie kupując jej. Inni tak nie mają, więc rozumiem jakby potrzebę Game Passa, świetny wynalazek. Tylko ja jednak jak przechodzę grę, to zawsze na swoim koncie. Nigdy nie próbuję. I teraz sobie myślę tak, jak mi zabiorą te gry, co prawda z tym Activision Blizzard dopiero eksperymentuje z tym Steamem. Wyszedł Call of Duty, teraz wyszedł Diablo, dosłownie kiedy to było? Wczoraj, przedwczoraj?
Jakoś tak, 17 chyba dokładnie.
Wyszedł i nikt nie gra.
No tak, to prawda, no bo już wszyscy chyba ograli na Battle.net, ale niemniej jakby dla mnie jest to taki pomysł, no, który rodzi pewien niepokój, tak? Co będzie, jeżeli ja będę musiał korzystać z Game Passa, skoro ja nie chcę korzystać.
Ale chyba nie będziesz musiał. To nie jest tak, że Microsoft blokuje produkcje, które pokazują się w Game Passie, aby one nie pokazywały się na Steamie. Wielokrotnie rzeczy, które na przykład ogrywałem w ramach jakichś tam indyków, wolałem sobie kupić właśnie za pośrednictwem Steama, mimo że one były day one w tej usłudze abonamentowej. Ja ogólnie widzę, co mówi Spencer. Spencer zapewnia, chciałby w ogóle, żeby Call of Duty pokazało się też w najbliższej przyszłości na Nintendo. To jest jego takie marzenie. Ta multiplatformowość z jednej strony może być taką przykrywką, biorącą pod uwagę negatywne nastroje ludzi, którzy boją się, że to monopolizacja rynku i tak dalej.
No ale więc co, jakby nie dał jeszcze Microsoft sygnałów, które by sugerowały, że będzie ograniczał. Wręcz przeciwnie, właśnie typowo konsolowe marki wypuścił nas na PC-tach, tak, tak. One trafiły w końcu na Steam często, pewnie w większości, bo wypuszczają, więc póki co PR ma bardzo dobry, no ale to jest trochę na tej zasadzie, że kiedy masz już wszystkie karty w ręce, to w ogóle jest zresztą taka strategia różnych firm, które na przykład w różnych branżach na przykład wchodziły na nowe rynki, że one właśnie kupują, one często na przykład oferują fantastycznie niskie ceny, no bo na przykład korporacja międzynarodowa jest w stanie, nie wiem, sprzedawać krzesła taniej na przykład przez 2 lata na przykład w Polsce, dajmy na to wygryźć lokalną konkurencję produkującą krzesła, ale jak już się zostanie monopolistą, już będzie głównym dostawcą krzeseł, no to już może sobie pozwolić na decydowanie o tym, jak to będzie, ile to będzie kosztować. Więc jakby póki co Microsoft jest na tym etapie zdobywania, przekonywania ludzi do Game Passa, ale nie wyobrażam sobie, żeby ceny Game Passa nie szły w górę. Jakby tego sobie nie potrafię, musi tak się wydarzyć moim zdaniem. Nie?
Muszą iść w górę i nawet zostało to niejako potwierdzone w tych dokumentach, które wyciekły, że tak jakby jest to naturalne, że jeżeli będą mieli więcej studiów pod swoją batutą, jeżeli będą musieli też więcej zarabiać, będą musieli mieć więcej użytkowników, będą musieli stawiać wyższe stawki za miesiąc takiego abonamentu. Oprócz tego, że powiedzmy, że to jest krótkofalowa korzyść dla graczy, zagrożenie dla rynku w kontekście długofalowym, taka mniej interesująca być może dla ludzi perspektywa, ale równie ważna, to jest właśnie optyka pracowników zarówno Microsoftu, jak i Activision Blizzard na tę sprawę. Wyczytałem w internecie na przykład, że Business Insider wykonał mały research, porozmawiał z pracownikami Microsoftu, którzy osobiście obawiali się, że po fuzji tych dwóch firm będą mieli do czynienia z o wiele mniej zdrowym środowiskiem pracy, ponieważ powiedzmy powiązanym w ostatnich latach z takimi skandalami jak mobbing, jak zakrywanie przez Bobiego Kotika molestowania seksualnego, że zdarzał się po prostu z niezdrową kulturą pracy, kiedy sami pracownicy Microsoftu twierdzą, że pracują jednak w zdrowych warunkach. Z drugiej strony analitycy, powiedzmy, rynku gier wideo twierdzą, że to jest na przykład duży plus dla pracowników Activision Blizzard, bo ci nagle po odejściu Kotika, po zmianie na stanowisku CEO oraz powiedzmy takiej kontroli wydawniczej Microsoftu będą mogli zderzyć się właśnie z o wiele zdrowszym środowiskiem, z takim, który daje być może nieco więcej swobody. Choć kłóci się to też z komentarzami Kotika, który przez lata twierdził, że jednak bardzo zależy mu na tym, żeby utrzymać zdrowe środowisko pracy.
To jest taki paradoks, bo przez lata słyszałem na przykład, jeżeli chodzi o taką pracę, powiedzmy, nie mówię w tym momencie o nadużyciach, ale o samą pracę, to przez lata raczej mówiło się, że w Blizzardzie się pracuje dobrze, w tym sensie, że to była firma jeszcze wcześniej prowadzona przez informatyków, ludzi, którzy się znali jakby na robieniu gier, więc na przykład kojarzycie, że Blizzard nigdy na przykład nie podawał dat swoich gier, tak? Mówił, że będzie gotowe, kiedy będzie gotowe, że często to było źle postrzegane jakby z punktu widzenia, powiedzmy, zarabiania, że te gry są tak długo robione, że potrafili wyrzucić do śmieci taki wielki projekt, kiedy robili tego swojego WoWa nowego, z którego powstało, resztek powstało ostatecznie Overwatch. Więc jakby podobno, jeżeli chodzi o tą kulturę pracy, nie mówię o nadużyciach, tylko taką codzienności tej często, powiedzmy, crunchu, czy też nadgodzin, które są w branży gier bardzo powszechne, to podobno akurat Blizzard pod tym względem nie był jakimś liderem nadużyć. No ale to jest wszystko skomplikowane, bo to zależy pewnie od miejsca, od konkretnego działu. Na pewno jest tak, jak mówisz, że odejście starej ekipy rządzącej pozwala pewne, powiedzmy, takie narosłe jakieś problemy, po prostu one znikają, tak? Że jeżeli na przykład ktoś przez lata, nie wiem, nie radził sobie albo źle traktował swoich współpracowników, no to jest dobry moment, żeby to po prostu wyzerować w tym momencie. Odchodzi wierchuszka, pewnie odejdzie część innych osób, o których nawet nie będziemy wiedzieli, że odchodzą, bo o tym się już nie będzie mówić, bo to nie będzie Bobby Kotick, ani ktoś z wysokiego, powiedzmy, stanowiska. I to pozwala zbudować na nowo pewnie relacje, nie? Ale czy to, no jak mówisz, to może być ciekawe, że rzeczywiście jednym to, dla jednych jest to wyzwanie, w sensie dla pozytywnym sensie, a dla drugich w negatywnym. Zależy od tego, gdzie kto pracuje.
Może to dowód anegdotyczny, ale z wewnętrznych źródeł w Blizzardzie ja wiem, że pracowało się tam dobrze pod względem kreatywnym, pod względem jakiegoś takiego zacieśniania więzi i współpracy właśnie kreatywnej, deweloperskiej, na tym powiedzmy studium produkcyjnym. Gorzej było, jeżeli chodzi o relacje góry z tym, w cudzysłowie, dołem. Jakby zarząd ponoć nie tylko uprzykrzał życie, co je po prostu utrudniał. Niejasna wizja przyszłości firmy, jakieś zawiłości strukturalne. Ale prawda jest taka, że jeżeli to jest prawda i Microsoft wykorzysta talent drzemiący w tych ludziach, nad których ja się, szczerze mówiąc, wychowałem. Ja się wychowałem na grach Blizzarda. To było swego czasu moje ulubione studio, dlatego też tym bardziej ostatnie lata mnie tak mocno rozczarowywały, czy to w kontekście Hearthstone'a, Heroes of the Storm czy Overwatcha. Jeżeli uwolni się ich potencjał, da mi się więcej swobody poczucia tego, że mają sprawczość, mogą robić więcej i tak jakby otrzymają drugie życie dla wielu swoich produkcji na tym Game Passie, no to ja mam cichą nadzieję, że Blizzard przeżyje taką małą rewitalizację. I mówię tutaj celowo Blizzard, a nie Activision Blizzard, bo mnie, szczerze mówiąc, ten człon Activision mało obchodzi jako gracza, nie dziennikarza.
Ja nie umiem zdobyć się na podobny optymizm. Nie potrafię, gdy taki wielki potwór, jakim jest Microsoft, pożera w sumie troszkę mniejszego potwora, nie wierzę, że urodzi się z tego coś dobrego. Jak sobie pomyślę o tym, że na przykład CD Projekt miałby być przejęty przez EA, to aż mnie skręca, więc nie.
Jak też mi brakuje optymizmu, bo patrząc po tym, jak wygląda design wielu rozwiązań w Diablo 4, mam wrażenie, że jednak jakby studio już nie ma tych talentów, które kiedyś miało, bo jakby nie potrafili zrozumieć na przykład, skąd bierze się popularność takiej gry jak Path of Exile, i uprościć, powiedzmy, pewnych rozwiązań i wprowadzić, które są oczywiście trudne, bo to jest gra hardkorowa i nie należało oczekiwać, że Diablo będzie klonem tego typu gry. Jakby to miała być gra dla mas. Ale z drugiej strony tak dużo złych rozwiązań, drobnych nawet, takich wydawałoby się prostych do zauważenia, nie wyłapano w procesie produkcji, nawet za chwilę zresztą przejdziemy może do paru słów o sezonie drugim Diablo, bo właśnie wiele poprawek to są poprawki, które można było w ogóle nie należało ich wprowadzać w ogóle jako jakby przede wszystkim w ogóle tych błędów, bo więc jakby tu jestem trochę mniejszym optymistą, bo nie wiem, czy tam jakby przez te lata jakby ostały się jeszcze te właściwe talenty, które byś chciało, żeby uwolniono. No, zobaczymy. Znaczy,
dlatego ja też jestem bardzo ciekaw BlizzConu, który odbywa się już lada chwilę, bo na początku listopada i tam jako redakcja będziemy, więc jakąś relację na pewno znamy. Bo choć on mnie nie grzał pod tym względem, że raczej teraz za dużo pod względem produkcyjnym, jeżeli chodzi o nowości, w Blizzardzie się nie dzieje, tak jestem ciekaw, jak ten cały event zostanie sprzedany w kontekście współpracy Xboxa i Blizzarda, bo na pewno zostanie sprzedany. I nie zdziwię się, jeżeli największymi ogłoszeniami na tym evencie będą premiery gry w Game Passie, nie? Nie wiem, wyobrażam sobie właśnie, że mogą zapowiedzieć produkcję WoWa na konsolę i że zamiast abonamentu osobnego na WoWa po prostu pochodzicie abonament w Game Passie i tego WoWa będziecie mieć, prawda? To myślę, że będzie ciekawe, tym bardziej, że coś z tego World of Warcraft ma się na tym evencie pojawić. Zobaczymy co.
Dobra, ale to w takim razie powiedzmy sobie parę słów o Diablo 4, ponieważ też na dniach wystartował nowy sezon do Diablo 4. Ja go jeszcze nie testowałem, w sensie nie odpalałem gry, ale już pobrałem, więc myślę, że w weekend sobie trochę pogram, bo jestem po prostu ciekaw. Ale co ciekawe, opinie są chyba raczej pozytywne, nie?
Tak, zdecydowanie, bo Diablo cierpiało na pewne quality of life problemy, ale nie tylko, bo też cierpiało na brak kontentu. To zresztą typowa wada takich gier długosezonowych i długożyjących. Ale tutaj było to szczególnie widoczne, bo było połączone ze słabą itemizacją, czyli jakby po prostu nieciekawymi przedmiotami i bardzo wolnym jakby tempem levelowania. I teraz to się zmieniło. jakby przynajmniej spora część z tego się zmieniła. Rzeczywiście progres ponoć jest o 40% szybszy, co mnie wyjątkowo cieszy, bo kiedy ja siadam, powracam do gry takiej jak Diablo, ja nie chcę znowu przechodzić kampanii i spędzać 10 godzin na levelowaniu. Ja chcę to załatwić co najwyżej w godzinę, dwie i zająć się end contentem, nie? Jakby po to się wraca do Diablo.
Teraz masz możliwość jeszcze skipowania tej kampanii na nowych postaciach,
no tak, tak? Tak, tak, ale to faktycznie wprowadzono, przy czym no, godzinę to raczej nie wbijesz maksymalnego poziomu.
No rozumiem, ale wiesz jakby...
Ale wiem, o co ci chodzi, tak, że to nie może być tak, że jest to zniechęcające, kiedy masz rzeczywiście co dwa miesiące spędzić strasznie dużo czasu na levelowaniu postaci, tak? Że jakby czasy, kiedy mogliśmy grać w Lineage i jakby grindować w jednym miejscu przez cały dzień na przykład, no to już się trochę skończyło. Nie?
Ale wiem, że poprawili twoją największą wadę tej gry, czyli konia.
Tak, tak, konia poprawili. Ja jestem właśnie, w sumie to jest główny powód, dla którego chcę przetestować grę, bo mnie koń po prostu w tej grze doprowadzał do szału wręcz, bo to jest dla mnie tak, właśnie to jest doskonały przykład dziwnej mechaniki. To robisz grę z otwartym światem, gdzie na przykład od czasu do czasu i w ogóle rzucasz gracza non-stop po miejscach, które są odległe od tych waypointów, czyli tych, powiedzmy, miejsc teleportu, nie? Czyli jakby siłą rzeczy on musi na tym koniu jeździć. Nie dość, że ten koń ma na przykład ograniczone takie szarże, czyli jakby przyspieszenie, które mają dosyć długie i żmudne czasy oczekiwania. Teraz to zostało zmienione. To jeszcze dodatkowo rozstawiasz po drodze barykady, na których jakieś kościotrupy cię zatrzymują i to po prostu, jak ty schodzisz z tego konia, to się włącza cooldown tego konia. Albo na przykład inne rozwiązanie. Sobie wymyślili, że ta gra będzie, i to jest fajne rozwiązanie, będzie wielopoziomowa. Czyli na przykład od czasu do czasu są jakieś skały albo drabiny i tego typu rzeczy. Czyli na przykład pędzę sobie z miejsca do miejsca i dojeżdżam do tej jednej drabiny po drodze. Zsiadam z konia, wchodzę na tą drabinę, zajęło mi to sekundę i cooldown konia cały czas trwa. Więc na przykład muszę biec kolejnych 5-6 sekund, zanim dopiero będę mógł go przywołać. To brzmi jak pierdoła, ale jakby to jest kluczowa mechanika przemieszczania się po tej grze, gdzie jest trochę mało potworów i które cię ciska po tym świecie w sposób trochę przesadny. Więc jakby dla mnie to było takie, kto wpadł na to i dlaczego nikt, nie wierzę w to, żeby nie było takich sygnałów od testerów na przykład, że koń jest upierdliwy i gdzieś gdzieś na etapie produkcji ktoś uznał, zostawmy to tak jak jest, musi być tak jak jest, nie?
Skoro płotka przeszła, to przejdzie i koń Diablo.
Tak. I no i z tego co wiem, no tak, podobają się ludziom moce wampiryzmu z tego nowego sezonu krwi, on się tak nazywa, i z kolei na pewno to, co nie zostało jeszcze poprawione, tak mi się wydaje, to jest raz kwestia itemizacji, czyli tego, że, i to jest duży problem Diablo 4, że przedmioty w tej grze nie są fajne, że nie czujesz tego, że są fajne, że na pewnym etapie endgame'u po prostu cały czas wymieniasz te przedmioty na kolejne, lepsze o 1 czy 2% i to nie daje ci satysfakcji, nie masz takiej, o kurde, znalazłem zajebisty przedmiot, wow, fajnie, po to gram właśnie w Diablo. I tego mi brakowało i tego chyba dalej nie zmieniono i z takich rzeczy, no wydaje mi się, że też niewiele mówiono o natężeniu potworami. To też było trochę drażniące, że jakby kiedy się szło, powiedzmy, levelować, to połowę czasu spędzało się na przebieganiu między kolejnymi grupami potworów, które potrafiły być małe, takie, nie pozwalały, jak się to porówna na przykład z endgame'em właśnie Path of Exile, czasem można sobie, nie wiem, zobaczyć sobie filmiki na przykład, to tam są pomieszczenia pełne potworów i jakby ten bohater się czujesz, że rozwijasz się, bo twoja postać pędzi i po prostu zabija setki potworów takich, albo na przykład to samo było przecież w szczelinach z Diablo 3, prawda? Tam też było tak, że tych potworów było w cholerę. I nie ma takiej opcji w Diablo 4, że po prostu się poczuć jak taki Superman na pewnym etapie, bo po prostu jest ich za mało, więc... Na to jeszcze liczę, ale no to pewnie jest kwestia następnych sezonów i raczej miesięcy długich
ale
poprawek.
Ale backtracking podprawili ponoć w tych dungeonach, przynajmniej end contentowych, tych Nightmare Dungeons.
Tak, ponoć jakieś takie kluczowe cele tych dungeonów po prostu stoją na drodze gracza. Nie musi on bawić się w łażenie po tym wszystkim.
Doskonały pomysł, że oni wpadli wreszcie na to, że jeżeli robisz dungeon, który polega na tym, że masz 3 ścieżki i musisz do każdej pójść i każdą wrócić, to nie jest fajne, bo wracasz pustym lochem po prostu i czasem po prostu coś przegapisz, albo po prostu to jakby są, no tak się nie robi.
Ale
nie?
Właśnie, czy te zmiany nie zostały wprowadzone trochę za późno, albo czy one wystarczą, żeby ludzie, którzy już znudzili się tym grindem, bezsensownym łażeniem, czy podenerwowaliby nie chociażby tym koniem, rzeczywiście mogli wrócić do gry, bo wydaje mi się, że Diablo 4 na takim powiedzmy, na starcie zgarnęło trochę graczy, wiadomo, był to hype uzasadniony, w końcu nowe Diablo, ale bardzo szybko ta ekscytacja się wypaliła, a ta premiera Steamowa pokazuje, że ta ekscytacja tak jakby wcale nie została przez tę premierę Steamową ożywiona. I kto wie, czy tak naprawdę nie będziemy musieli czekać do premiery Game Passowej, żeby zobaczyć kolejne życie Diablo 4 na pełnej K.
Ciężko powiedzieć, tak, bo damy jedną statystykę, którą jest Steam. Ale Steam jest bardzo ułomną statystyką w tym sensie, że trzeba kupić drugi raz grę na PC-cie, tak? Bo jeżeli ktoś ją kupił na Battle.net, jak wszyscy, którzy grali na PC-cie, to ją kupili na Battle.net, no to muszą wyłożyć znowu kasę na Steam. No trochę... Znaczy, w sensie znajdą się tacy ludzie, ale no umówmy się, że to jest niewielu, więc mnie nie dziwi wcale ta mała liczba graczy. Tylko czy ona nam mówi, że graczy jest mało? Niekoniecznie. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, jakie są w tym momencie statystyki zaangażowania. No i nie wiemy tego. No wiemy na przykład, że gra umarła na Twitchu. Nie jest szczególnie popularna, jeżeli chodzi o streamerów. No ale z drugiej strony to też trochę cecha gier takich sezonowych. One mają piki zainteresowania, a potem na miesiąc czy dwa gra umiera i potem znowu ma pik zainteresowania i umiera, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie na przykład na Twitchu po tym sezonie właśnie, czy dużo osób będzie streamować i oglądać.
Nie, w natłoku tych wszystkich premier 2023 Diablo wydaje się być gdzieś tam na ogonie. I nie wiem, czy ten drugi sezon, mimo tych wielu zmian, nagle to zmieni i wywróci stolik. Wiem, jak to jest wywracanie tego stolika. Często prawda, człowiek potrafi się wywalić po prostu o niego.
Dokładnie.
Ja mam wrażenie, że jednak...
I rozwalić sobie głupi ryj.
Tak.
Mam wrażenie, że jednak za szybko umarła ta gra i jakby w porównaniu nawet z tym niesławnym Diablo 3, które teraz jest dla wielu w ogóle, wow, jaka fajna gra. Ja tak mam. Diablo 3 jest świetną grą. To Diablo 4 umarło szybciej. I
powiem ci, że hardkorowi gracze nie byliby zadowoleni z tego, co ty mówisz.
Wiem o tym, ale to jest też teraz, wejdź sobie na Reddita i to jest takie śmieszne, że ludzie przytaczają Diablo 3 jako ten wzór, bo Diablo 2 też już, wiecie, no trochę czas leci, też nie wszyscy już pamiętają.
No nie pamiętają, tak, ale to się z tobą zgodzę w tym sensie na przykład, że dla mnie fabularnie Diablo 4 jest strasznie rozdęte, jest potwornie długą grą. Nie wyobrażam sobie przechodzenia na przykład fabularnie Diablo 4 znowu, bo tak jest po prostu długie, nie jest szczególnie jakieś porywające. A Diablo 3 miało fajną taką zwartą kampanię, ona tam była na te 12 godzin przechodzenia i była po prostu, ja nawet więcej pamiętam z tej kampanii niż z tych wszystkich gadających głów Diablo 4. No Lorata pamiętam, tak? Jakieś takie pojedyncze rzeczy, ale nic mnie tego nie ruszyło. A z Diablo 3 przecież, które przechodziłem fabularnie, ostatni raz, kurczę, przed pandemią jakoś, tak? Bo pamiętam, że byłem, wtedy właśnie na Switchu grałem w Diablo 3, bo kupiłem sobie i grałem. Pamiętam, że wtedy przeszedłem właśnie kampanię, a potem grałem już w trybie przygodowym. I rozumiem to, co mówisz, bo rzeczywiście fabularnie ona jest zwarta, fajna. Mam wrażenie, że lepsza. Bardziej taka, więcej niedopowiedzenia z tej kampanii i w ogóle z opisu świata robiło lepiej temu uniwersum niż przesycenie tego wszystkiego opisami, notatkami, jakimiś NPC-ami, drobnymi historyjkami. Tylko jest po prostu za dużo i na dłuższą metę dla mnie to było męczące chyba.
No widzicie, różne subtelności można wyciągnąć, porównując jedną przeciętną grę do drugiej przeciętnej gry. Także możemy dalej kontynuować tę analizę, albo po prostu pominąć rozmawianie o tematach mało istotnych.
Oj ty, Karol, dokazujesz. Ale faktycznie, możemy porozmawiać.
No ja nie wyobrażam sobie na przykład przechodzenia kampanii Diablo 4 5 razy, żeby tylko przeżywać tę misję z burzą pieskową, która trwa pół godziny i polega na tym, że idziesz sobie 2 metry na godzinę. No, a to nie jedyna taka misja.
Tak, dlatego mówię, za długa jest ta kampania, ona jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długa i męcząca przez to. Ale dobra, przejdźmy w takim razie do dużych premier tego tygodnia, bo w zasadzie mamy co? Dwie? Albo nawet trzy. Znaczy tego tygodnia to nie, może inaczej, bo żeby jasne było, Cities Skylines nie ma premiery w tym tygodniu, ale pojawią się recenzje. Niedługo, jak będziecie słuchali tego podcastu, to już te recenzje będą, więc w tym sensie trzy, możemy się odnieść do trzech gier, bo tak, mamy Spidermana, który debiutuje i miał już recenzję. Rozmawialiśmy, nawet robiliśmy osobny podcast o Spider-Manie z Michałem, więc możecie posłuchać, co sądzimy na ten temat, możecie zobaczyć recenzję na TV Gry, możecie również przeczytać recenzję na Gry Online, więc jakby materiałów jest dużo. W skrócie, gra jest bardzo fajna, technologicznym cudem również jest. Po moich początkowych obawach, że Spider-Manów jest może trochę za dużo, bo aż dwóch, to zaczęło to mieć ręce i nogi coraz dalej, fabularnie przede wszystkim gra dowozi i to, co jest fajne dla wszystkich, którzy cenią sobie dobre historie, tam są fajne relacje między postaciami, znaczy dwójka się skupia na relacjach między postaciami i w związku z tym te postacie są wiarygodne i historia oczywiście super bohaterska, tak? To nie jest to The Last of Us albo nie wiem, jakaś super wysmakowana opowieść o sensie życia z koreańskiego kina na przykład niezależnego, ale o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, takim jednym filmie, ale jakby to dalej jest super bohaterska opowieść, ale fajna, dobrze się to jakby ogląda, dobrze się w to gra, więc generalnie mówię, ponieważ ja grałem, wy chyba nie graliście,
to
prawda?
Właśnie mnie ciekawi, że tak, ja nie grałem, że bardzo mało gier AAA kontynuowało ten koncept GTA 5 polegający na takim płynnym przełączaniu się pomiędzy postaciami. I zrobił to teraz Spider-Man, wykorzystujący jeszcze kwestię dysku SSD, brak loadingów. I rzeczywiście to ponoć działa świetnie, tak?
Powiem tak, to działa świetnie, ale nie do końca, tutaj ja się troszeczkę zgadzam z Michałem, że to nie do końca jest to samo, co z GTA 5. Bo na przykład ja się w ogóle nie przełączałem między tymi bohaterami, nie bardzo czułem taką potrzebę i to przełączenie na przykład w GTA 5 to wyglądało, tak jak Michał zresztą mówił w podcaście, że to wyglądało trochę inaczej, bo ta kamera cię przynosiła do momentu życia bohatera,
tak,
prawda?
Tak,
on coś,
tak.
On mógł nawet uciekać przed policją na przykład, dajmy na to Trevor.
Rozumiem, że tutaj tak nie ma.
Nie, po prostu
nie
w tym samym miejscu jesteś, tylko że po prostu następuje błyskawicza zamiana bohatera przy takim jakby króciutkiej animacji, więc w zasadzie robisz to, nie masz też celu, bo na przykład są takie zadania poboczne, które dotyczą konkretnego Spidermana, albo Milesa Moralesa, albo Petera Parkera. I tylko że wtedy po prostu jak dochodzisz do miejsca, gdzie to jest to zadanie, możesz je odpalić, to jak dochodzisz, to się pojawia, to zadanie dotyczy Petera, przełącz się, naciskasz X i jest krótka animacja, jest Peter. Więc jakby gra nawet nie zmusza cię, żebyś ręcznie się przemienił, zbliżając się czy coś, tylko po prostu nawet dochodząc już możesz to zrobić w ostatniej chwili, tuż przed po prostu wykonaniem, czy rozpoczęciem tego zadania. Więc to jest tak, że jest ta technologia, ale ona nie jest za bardzo potrzebna i nie robi takiego wrażenia.
To takie podmianki to się robiło już w 2010 roku w jakichś takich średniobudżetowych Żółwiach Ninja. Nie wiem, czy pamiętacie. Tam też działało to tak samo, tylko że miałeś 4 postacie zamiast 2, więc even better.
Ale no to jakby tutaj tak nie bardzo, po prostu jest to podmianka, ale technologicznie to jest super, bo rzeczywiście na przykład działa niesamowicie, działa system szybkiej podróży, to znaczy nie ma na przykład punktów, tylko otwierasz mapę i w momencie, kiedy w danej dzielnicy odblokowałeś sobie po wykonaniu paru zadań możliwość teleportu do niej, to po prostu w danym miejscu najeżdżasz sobie, naciskasz teleport i po prostu to się dzieje prawie, że natychmiastowo, bo kamera się zbliża na tą mapę i jak się zbliża, to wjeżdża do miasta, jest taka bardzo krótka animacja, że się pojawia Spider-Man i w zasadzie mogą kontrolę nad postacią. To jest po prostu, to jest next genowy, rzeczywiście czegoś takiego, to jest szybka podróż. Inne gry nie mają szybkiej podróży, jak to słusznie też Michał powiedział w podcaście właśnie, więc tyle może o Spider-Manie. Druga gra, o której w sumie nie widzieliśmy na oczy, ale wiemy, że jest podobno bardzo dobra, to jest nowe Mario.
Tak, napisaliśmy recenzję, a konkretnie napisał ją Mikołaj Mikos Łaszkiewicz, wielki fan serii, który zauważył pewną stagnację, jeżeli chodzi o gatunek Mario 2D, bo ostatnia dekada, mimo że powiedzmy te oceny nigdy nie schodziły poniżej jakiegoś takiego progu 75-78 punktów, no to Miko zauważał, że one nic tak naprawdę nowego nie wnoszą, są takim trochę zapychaczem. I Nintendo chyba to rzeczywiście zauważyło, bo jak sam twierdzi, Super Mario Bros. Wonder, najnowsza część serii, jest znakomita, jest rewolucyjna, jest pojawieniem świeżości dla wielu krytyków. Jest to tak naprawdę najlepsze Mario od czasów SNES-a, a w czasach SNES-a to ja jeszcze nie żyłem, więc wow.
Ja żyłem w czasach SNES-a, ale mam zamiar kupić tą grę.
Tak, właśnie.
Boli mnie cena, ale mam zamiar kupić. Nie wiem, jakoś za Mario nie jestem w stanie wydać więcej niż 10 zł.
Dobra, obawiam się, że będziesz 150. Musiał zapłacić trochę więcej.
Podstawowa, powiedzmy taka cecha zaświadcząca świeżości tej gry, ponoć jest mnóstwo różnych postaci, w które Mario może się wcielić, nie tylko ten słoń, który jest pokazywany w trailerach. Tych wszystkich postaci nie zdradzamy, bo są to ponoć bardzo, bardzo zaskakujące niespodzianki. I też ten, powiedzmy, trik już nazwany w tytule, czyli Wonder. To wszystko kręci się wokół tego, że zbieramy specjalne nasiona, które są ukryte w światach, do których wchodzi się przez takie specjalne kwiatki, wiadomo, typowa mariańska ikonografia. I te kwiatki potrafią wprowadzać do tej gry jakieś takie totalnie surrealistyczne tło, gdzie na przykład przesuwamy się na stadzie bizonów, które nagle zalewają planszę i tak naprawdę zmienia się linia mety, zmienia się konstrukcja poziomu, więc tak naprawdę przechodzenie tego samego poziomu kilka razy to nie tylko teraz kwestia zebrania wszystkich punkcików, tak, i wymaksowania, ale też odkrycie tak naprawdę jego wszystkich kształtów, jego wszystkich iteracji, więc to jest super i wydaje mi się,
Mario w końcu.
Tak, co Super Mario, że obok Zeldy Tears of the Kingdom to może być najciekawsza premiera Nintendo tego roku.
Nie przy tym kolorowa, taka piękna, ładna, może pierwsza gra na Switcha, którą skończę.
Tak, ale ponoć nie wszystkim się ten styl graficzny podoba, bo rzeczywiście jest trochę inny. Mikos porównuje go trochę właśnie bardziej do tego uniwersum 3D. Ja trochę nie czuję tego porównania, ale na pewno czuję, że ta gra nie tylko wygląda, no wygląda inaczej, a skoro wygląda inaczej, no to rzeczywiście musi też się grać trochę inaczej.
Fajnie, że wprowadzili to wcielanie się w inne postaci, bo to wzięte już ze sprawdzonej Odyssey, czyli Super Mario
tak,
Odyssey.
Tak, to na pewno jest 3D wzięte.
Bo tam się czapką przejmowało postaci i to pozwalało właśnie wykorzystywać ich moce i to było bardzo pomysłowe. Ale to jest w ogóle ciekawe, nie w ogóle kazus, bo masz tak ograny gatunek jak platformówka 2D, który no, ma bardzo mocne ograniczenia, jeśli chodzi o kreatywność, nie? No bo co możesz nowego wymyślić? I w sumie ja się nie dziwię, że przez 10 lat Nintendo nie miało pomysłu, co z tym zrobić, bo po prostu tu nie chodzi o ograniczenia sprzętowe, nie? No bo to akurat to są gry, które pewnie chodzą na jeszcze słabszych sprzętach niż Switch, tylko że kreatywne, no bo i fajnie, że Nintendo pokazało, że w tym gatunku to jest gatunek przecież martwy w gruncie rzeczy. Poza Nintendo żaden duży wydawca nie robił w ogóle platformówki 3D. Jeśli już istnieje i żyje, to w formie jakichś gier, które przypominają platformówki, 2D, przepraszam, nie 3, 2D.
Tak, tak.
Typu na przykład Metroidvania na przykład, tak? No to jakby te gry są popularne, no ale to nie są takie klasyczne platformówki, prawda? To jednak one mają zupełnie, są trudniejsze, bardziej hardkorowe, często też mają poważniejszy temat, jakiś taki są mroczniejsze, powiedzmy dla bardziej dojrzałego gracza. A te 2D to się kojarzą trochę z grami dla dzieci, a mimo wszystko fajnie, że coś takiego Nintendo potrafiło wykrzesać z tej swojej... Ci ludzie z kolei, jak rozmawialiśmy o tych talentach z Blizzarda, czy oni tam jeszcze są, czy ich nie ma, to mi się wydaje, że akurat Nintendo ma tych talentów na kopy i te specyfika japońskiej kultury pracy jest taka, że ludzie rzeczywiście pracują całe życie w jednym studiu na przykład, w jednej firmie, więc tam pewnie ci ludzie pracują cały czas, to nawet widać po szefostwie, prawda, więc...
A się takie pytanie, dlaczego akurat ta gra wychodzi pod koniec generacji Switchowej? I tutaj to tak naprawdę pokazuje, dlaczego Nintendo wyczuło pewien marazm tych dwuwymiarowych platformówek z Mario, bo dało studiu odpowiedzialnemu za Wonder totalnie dowolną ilość czasu na przygotowanie tej gry. Po prostu chcieli, żeby to był rzeczywiście hit, żeby ta gra była tak świeża i tak dopracowana, jak tylko się da. No i jak widać na oceny, udało się to, ponieważ aktualnie Super Mario Bros. Wonder widnieje w tym rankingu ocenowym gier roku jeszcze wyżej niż Spider-Man 2, a Spider-Man 2, no umówmy się, jest również bardzo, bardzo entuzjastycznie przyjęty.
Ale te Maria zawsze są tak wyceniane wysoko.
Tak, ale no właśnie poprzednie dwuwymiarowe Mariany nigdy nie wychodziły na przykład poza 85 punkcików, więc widać jednak tutaj ten, powiedzmy, skok jakości, który jest zauważalny.
No i trzecia premiera, czy też w zasadzie recenzja, bo tak jak mówiłem, premiera jest dopiero w przyszłym tygodniu, Cities Skylines 2.
Tak.
Gra, która no, ma trochę problemów i to jest smutne i to jest martwiące. Ty, Maciek, grałeś trochę, nie?
Tak. Ja nawet nie wiem, jak ugryźć ten temat, bo spędziłem z tą grą około 10 godzin. Myślę, że 10, może więcej trochę. I świetnie się bawiłem generalnie. Jakby naprawdę spędziłem mnóstwo fajnych, miłych wieczorów. Próbując rozbudowywać to miasto, ale jednocześnie jest w absolutnym stanie, w bardzo złym stanie technicznym ta gra. Mimo, że twórcy, to trzeba powiedzieć, zapowiadają patche już na premierę, jakie patche performance, które będą jakby usprawnią działanie na PC-tach. Tam są problemy tego typu, nie tylko spadający framerate na naprawdę potężnym sprzęcie, ale flickering, czyli jakby migotanie tekstur, bugi, znikanie w ogóle grafiki. No mnóstwo jest jakichś dziwnych takich problemów. Trochę wygląda, jakby się za bardzo pospieszyli, ale zobaczymy po tym patchu. Być może to zostanie naprawione. Niemniej jest drugim problemem jest fakt, że no wiecie, jak się wydaje dwójkę po jedynce, która doczekała się tylu DLC-ków, tak mocno rozbudowujących grę, no to trudno nie mówić, że coś zostało tutaj jednak ograniczone, wycięte i tak dalej, nie? Jakby i rzeczywiście tego kontentu jest mniej. I trzecia sprawa, która mnie osobiście bardzo mocno tak jakoś zdziwiła i trochę zirytowała, poświęciłem 2 dni temu, 1,5 godziny, żeby zbudować kolej, żeby zająć się eksportem węgla, który wydobywałem w swoim mieście. I zdziwiłem się, że w sumie to jest, nie dość, że to właśnie 1,5 godziny budowałem tą kolej, bo to jest tak nieczytelne jakby budowanie tych torów. To zdziwiłem się, że w zasadzie nie wiem, ile ja tego węgla eksportuję i nie wiem, ile za to pieniędzy dostaję. Tak jakby trochę to jest placeholderem w tym sensie, że to mikrozarządzanie w grze jest, czyli masz wszystkie statystyki dotyczące działalności miasta, poszczególnych jakby sfer tego miasta, ale jeżeli już chodzi o jakby taką skalę makro, to tam nic poza twoimi granicami nie ma. I to jest takie dziwne, bo w sumie dają ci ten system do eksportu, do zarabiania na tym pieniądze, ale tak naprawdę nie wiesz w sumie, czy to działa, czy nie. I nie wiesz, czy to nie jest zbugowane, czy nie. Mnóstwo jest w ogóle w grze bugów rozmaitych. To myślę, że poprawią. Niemniej fan nadal pozostaje. Jeżeli jesteś wielkim fanem Cities Skylines, podejrzewam, że się trochę zawiedziesz, bo brakuje ci kontentu. A jeżeli jesteś kimś takim jak ja, który traktuje City Buildery tak na zasadzie pogram sobie parę godzin, potem je zostawię, wrócę sobie za miesiąc, znowu sobie pogram, to pewnie będziesz się dobrze bawił.
A może ta jedna wielka niewiadoma w postaci eksportu węgla, to jakaś taka metafora proekologiczna?
Nie wiem, ale też zdziwiło mnie, kiedy znowu ekologicznie będzie, zająłem się wycinką drzew i eksportowałem te drzewa, po czym ten mój pociąg wyjechał poza mapę, on znika i po chwili wraca z tymi samymi wagonami, tylko z inną ilością i przywozi mi to. Tak jakbym importował te same produkty, które eksportuję, bo mam ich tak dużo.
A oparłeś miasto na elektrykach?
Nie.
A są rowerzyści?
Nie. Nie,
no. Jesteś tak totalnie antyekologiczny w Cities Skylines 2, jak się tylko da.
Ale zaprojektowałem mniej więcej krakowski jakby styl ulic, siatkę ulic i kompletnie nie działa to.
Okej.
Okay. To już wiemy. A powiedz, czy bo recenzentowi Konradowi niekoniecznie się albo nawet trochę bardziej nie jest zachwycony stylem graficznym, o może w ten sposób. Ma wrażenie, że zwłaszcza na początku, bardzo długo to miasto po prostu wygląda jak jakieś blokowiska, że brakuje jakiegoś sznytu temu, że ma wrażenie, że jedynka miała jednak taki styl bardziej kolorowy, taki przyjemny. On mówi, że nie chciałby mieszkać w tych miastach, które buduje.
Tak, czy Cities Skylines 2 to taka wczesna postkomuna?
Jest brzydko. Są 2 style w ogóle. Możesz stworzyć w stylu europejskim, w stylu amerykańskim, to jest fajne, ale jakby coś jest z paletą kolorów takiego, że rzadko kiedy to cię wbija w ziemię, jakby możesz sobie ustawić taki kadr, taką kamerę, jest tam taka kamera, cinematic kamera czy coś takiego i że wtedy widzisz takie ładne ujęcia, kiedy możesz kierować, jakby włączyć kamerę z nad pociągu czy z nad konkretnego auta i widzisz, jak jedziesz przez to miasto, to są takie momenciki, ale kiedy patrzysz na to miasto z góry, absolutnie nieefektownie to wygląda. Chyba, że zapada noc i wybudujesz wielkie blokowiska gdzieś tam i one świecą tymi światłami.
Ale to nie jest taki, bo ja miałem takie wrażenie, jak grałem w jedynkę, że no, że to jest trochę gra dla wizualiów się gra. I jedynka była ładna w swoich czasach, te 8 lat temu. To robiło wrażenie. Ona miała strasznie te rozmycie takie nieprawdopodobne, ale to działało. Wtedy to robiło wrażenie, że tak daleko widać, że tyle budynków, że ten ruch w tle i tak dalej. Więc dla mnie to jest taka duża czerwona flaga, że jeżeli ja mam zbudować miasto, które mi się nie będzie podobać, to nie bardzo wiem, po co miałbym to robić.
Co, no, tam ja dużo czasu poświęcam na budowanie dróg i próbę ogarnięcia jakby transportu, tego, co tam się dzieje. Rzeczywiście zwrócono na to uwagę, możesz teraz, wcześniej mieliśmy chyba od tego mody, a teraz masz na każdym rondzie i skrzyżowaniu, możesz sam ustalić, czy chcesz mieć znaki, czy światła, czy w ogóle nic i tak dalej. I jakby sama radość zbudowania po prostu to jest to, co mnie tam najwięcej zajmuje, ale ta gra nie wygląda zbyt ładnie. No.
To mają tam czego szukać fani jedynki, kiedy ta jest jeszcze zmodyfikowana pokroć?
No właśnie, ja myślę, że się zawiodą.
Chyba najlepsza odpowiedź dla hardkorowych fanów jedynki jest taka, żeby poczekać. Raz, że gra ma na razie problemy optymalizacyjne, może jeszcze do premiery będzie jej miała. praktyka i doświadczenie mówi, że raczej tak, że to nie jest tak, że jeżeli oni nie byli w stanie przez tygodnie przed premierą tego ogarnąć, to ni stąd, ni zowąd w dniu premiery to będzie działać idealnie. Więc w sumie poczekajcie, bo gra dostanie nowy content, może jakieś DLC, pojawią się mody pierwsze, to jakby pewnie za miesiąc na przykład będzie lepszym już i stanie i więcej będzie miała zawartości, a jak ktoś gra na 30, nie wiem, czy 50, nie wiem, ile modów można załadować do Cities Skylines, żeby to jeszcze działało, ale jak ktoś gra w po prostu z nimi, no to nie bardzo chyba będzie miał co tu robić, nie? No,
to też warto podkreślić właśnie, że deweloperzy wykazali się aktywnością jeszcze przed premierą, informowali nas o patchach, informowali nas o tym, że ta gra będzie działała lepiej, ale na razie możemy to traktować tylko w kategoriach obietnic. Na bazie obietnic nie możemy tak naprawdę kreować opinii. Oceniamy to, co jest tu i teraz, ale jeżeli te obietnice zostaną spełnione, no to Konrad Eklerk-Sarzyński, autor recenzji City Skylines 2, twierdzi, że będzie to gra, którą już spokojnie, bez żadnego skrzywienia na twarzy, będzie można ogrywać. No. Bo wciąga. Tylko często wybija z tej immersji jakimiś rzeczami technicznymi czy problemami bugowymi.
Mówiliśmy o tym, że nie wygląda najładniej, więc chciałbym w ten sposób przejść może do ostatniego tematu tego tygodnia, czyli premiery, bo w zasadzie jest to też premiera, ale traktujemy ją troszkę jakby inaczej, bo chodzi o to, że wyszła trochę cicho gra, która się nazywa, w ogóle już patrzę, Skull Island Rise of Kong i jest pierwszą od 20 lat grą w uniwersum King Konga. I no jest po prostu jakąś nieprawdopodobną, straszną popeliną, po prostu jakimś barachłem okropnym. Widzieliście to?
Tak.
To jest po prostu niesamowite.
Wypala oczy.
Czyli znaczy, to jest obraza King Konga. Byłem sobie ja i przyjaciel Krzysztof. Była szkoła podstawowa i była strzelnica, na którą uczęszczaliśmy. I pewnego razu ta strzelnica z niewiadomych powodów była zamknięta. Zadzwoniliśmy więc do ojca mojego kolegi Krzysztofa i on uznał, no chłopaki, no skoro nie macie co robić, no to was zawiozę do MediaMarktu. No i zawiózł nas. I pamiętam, że kolega Krzysztof kupił sobie wtedy nowe Settlersy, a ja taki biedny chodziłem, patrzyłem na te gry i tak patrzę, King Kong za 4 złote. Tak się patrzę na ojca Krzysztofa, ojciec Krzysztofa się patrzy na mnie, powiedział, kupić ci King Konga? Tak, tak. I kupiłem sobie tego King Konga, odpaliłem. I to było tak fajne kinowe doświadczenie. Ja wtedy jeszcze filmu nie widziałem. To zresztą była gra bardzo wierna filmowi i rozwijająca wiele wątków w nim poruszonych. Ale z jednej strony miałeś perspektywę pierwszoosobową, takiego FPS-a, a z drugiej strony miałeś trzecioosobową walkę akcji z King Kongiem. I mówię o tym teraz, bo ta gra z 2005 roku miała lepszy gameplay, lepsze animacje, lepiej wyglądała niż ten paszkwil, który teraz dostaliśmy. I ja to już widzę na bazie tych samych gameplayów, tak? Jakby, a cutscenki wtedy iście kinowe, aktorskie. Tutaj, no, jakie są, Adamie, cutscenki? Jaka jest cutscenka?
To jest niesamowite, ale jest taka cutscenka, która ma pokazać, że King Kong przypomina mu się coś. Atakuje go jakiś taki skrzekacz, powiedzmy, nie wiem, jakiś taki pterodaktyl, powiedzmy, czy jakiś, nie wiem, gad. I jakby jest pokazany ten gad, jak on tam skrzeczy, po czym jest pokazana twarz King Konga i w tym momencie symbolizuje, gra nam, próbuje nam dać do zrozumienia, że on sobie przypomniał jakiegoś takiego większego gada, takiego, nie wiem, co go może w dzieciństwie dręczył czy coś i ten gad jest po prostu wrzuconym JPEG-iem po prostu na tą cutscenkę po prostu, na zasadzie jakby to jest po prostu oszustwo ta gra.
Działa, po co się męczyć.
Działa, tak. Ale niesamowite w ogóle jest też, gra się rozpoczyna od takiej narracji, która jest po prostu chamską próbą zerżnięcia sposobu narracji z Dark Souls. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tam jest bardzo charakterystyczna narratorka, która w bardzo podobny sposób, pamiętacie, jak się rozpoczyna, tam jest ta narratorka, która opowiada i w Demon's Souls, i w Dark Souls, właśnie o tym świecie i tak dalej. I to po prostu dla mnie to brzmi prawie, że identycznie, no tylko, że to jakby to jest taki, czy mamy Dark Souls, mamy Dark Souls w domu, nie? To jest na tej zasadzie. Mamy narratorkę z Dark Souls w domu.
W piwnicy. I to takiej mokrej, rozwalonej.
Zagrzybionej, tak, dokładnie.
Ale przypomniałeś mi to, bo to było, mówiłeś o grze i filmie Petera Jacksona, nie?
Tak, tak, tak.
To była świetna gra. Znaczy, ja ją bardzo dobrze pamiętam.
Ubisoft ją robił.
Grałem w nią na PS2 jeszcze i tam pamiętam, bo miał bardzo zróżnicowany gameplay w tym tej zasadzie, że tam się i pływało, i skakało, co w tamtych czasach z taką ładną grafiką robiło wrażenie.
Tak, właśnie, może niech premiera tego Skull Island przypomni nam o tym King Kongu Ubisoftowym i jakby jeżeli ktoś nie grał, no to warto chyba dać szansę. Ja naprawdę dobrze wspominam. Wiadomo, że to jest wspomnienie dzieciństwa, więc ta nostalgia udziela się mocno. Co ciekawe, w ogóle jakieś kilka lat temu oddałem te 4 złote ojcu Krzysztofa. Uznałem, że będę, jak już mnie stać, to oddam.
Pozdrawiamy ojca Krzysztofa. Tak,
ale ojciec Krzysztofa tych 4 złotych nie zobaczył. Wziął je Krzysiek. Kupił sobie za nie batonika.
Ale dla mnie zawsze zastanawia jedno, bo o ile to, że wychodzi kupowatych gier, to ja rozumiem, tak? Jakby w sumie każdy może, tak? Każdy może siąść, zrobić sobie na Steamie takich gier i gorszych pewnie od tego King Konga jest w cholerę. Tylko, że no to jest gra na licencji i to jest dla mnie, że ktoś za tą licencję zapłacił przecież, no bo to nie robi się takich rzeczy bez pieniędzy. Ktoś to gdzieś zaaprobował i to jest w sumie dla licencji chyba... złe wizerunkowo, prawda?
Ja rozumiem, to jest powrót do tradycji. Pamiętacie kiedyś, w zasadzie każda gra na podstawie licencji filmowej była krapowata jakby. Tak. I oni wrócili do bardzo znamienitej tradycji wideogier.
Ostatnia taka sytuacja była chyba sprzed lat i powiedzmy jej prowodyrem było właśnie polskie studio, które wtedy stworzyło grę na licencji w postaci Rambo, będące nie aż tak tragicznym jak ta gra produktem. Railway Shooterem, tak to się chyba nazywa, ale nauczyła się na błędach i teraz robi Terminatora i Robocopa, który po pierwszych opiniach pode mnie rzeczywiście jest pozytywnie oceniany, więc da się robić dobre adaptacje filmowe, tak? Czy tam ale bardziej ekranizacje.
Nawet nie trzeba tak daleko szukać, jeśli chodzi o te marki, bo przecież w tym roku w ogóle walka o koronę najgorszej gry roku chyba będzie bardzo zacięta. Nie wiem, czy nawet nie bardziej niż o tytuł najlepszej gry tego roku, bo przecież na licencji jak najbardziej wyszła gra Gollum, o której wiemy już trochę więcej, to znaczy, bo to była bardzo słaba gra, bardzo słaba skradanka, chociaż w porównaniu z King Kongiem jednak to jest gra.
Ale jest większą porażką w mojej opinii, bo odpowiadają za nie w pełni profesjonalne studia, tak? Dedalic Entertainment to tworzyło, czyli ludzie, którzy wcześniej tworzyli przygodówki point and click, więc coś tutaj jednak może pojawiać się w głowie taka wątpliwość, no to rzeczywiście skradanka akcji może mieć nie do końca rację bytu takich deweloperów, no i wydawało to THQ Nordic.
Tak, więc w tym sensie to jest rzeczywiście większa porażka, na pewno artystyczna, bo stało za tym, tak jak mówisz, duże studio. No gra była dosyć słaba gameplayowo, brzydka i okazuje się, że również jakby problemy nie ominęły również samego studia, bo tam wychodzą takie informacje, że tam generalnie było bardzo źle, jeżeli chodzi o nastrój w trakcie pracy nad grą, co zresztą widać w tym, co ostatecznie wypuszczono.
Dziwota, tak? Przecież od pierwszego tak naprawdę trailera ludzie widzieli, że Gollum jest brzydki i deweloperom musiało się zrobić przykro, bo wiedzieli, że tworzą grę, która jest skazana na pożarcie. Tak. Czegokolwiek by nie zrobili.
Ale myślisz, że autorzy tego Konga nowego też wiedzieli, że tworzą grę?
Nie, mi to wyglądało się na produkt wykalkulowany pod to, żeby przyciągnąć fanów marki, a potem ich całkowicie jakby przewidzieli, że to jest krab. Jakby wiedzieli, że tworzą krab. No nie wierzę, że tę grę można tworzyć bez takiego świadomego podejścia do swojej beznadziejności. Naprawdę.
Ja podejrzewam, że paru pasjonatów by zrobiło lepszą grę w pół roku, tak by, gdyby się troszeczkę znali na programowaniu i chcieli, bo to jakby, to wygląda w ogóle jak gra z PS2, jeśli chodzi o grafikę i gameplayowo jest po prostu prymitywny jak cholera, tam ma jakieś jedną kombinację ataków ten Kong, właśnie ten JPEG wrzucony w cutscenkę, no to są takie rzeczy, których po prostu, no niesamowicie beznadziejne i że jak ja widziałem jakieś fragmenty, no to po prostu płacz po prostu, zgrzytanie zębów, tragedia, no.
Wiesz, narracja jak z Dark Souls. JPEG zamiast cutscenki. Ja tutaj widzę jakąś taką narrację artystyczną wręcz, jakieś takie świadome środki stylistyczne i dekonstrukcję historii King Kongu. I może ten fatalny styl graficzny i gameplay jest również świadomy. Czekaj, to ja to będę musiał poczytać sobie o tej grze.
Myślisz,
jeszcze więcej,
że to jest
tak.
Taki eksperyment społeczny?
Musimy przeprowadzić wywiad z twórcami. Tak, czy King Kong, czy ten nowy King Kong to eksperyment społeczny, czy też skok na kasę? Zadamy wprost takie pytanie.
To może być po prostu taka próba na przykład pokazania nam problemów branży gier wideo, zwrócenia na nie uwagi, zwrócenia uwagi na chciwość korporacji.
Albo no problemy goryli.
Na przykład. Nie, to jest po prostu kupa. Tak po prostu.
No tak, jakby próbuję jakoś uzasadniać
nie rozumiem.
Jej istnienie.
Ale nieszczególnie mnie to boli. Ja mam w ogóle problem z tą marką. W tym sensie, że zawsze oglądam Konga tak do mniej więcej 3/4 te filmy, a potem przestaję, bo wiem, że jest duża szansa, że go zabiją, spadnie z wieżowca czy coś takiego. Ja nie chcę tego oglądać.
Tak, to zawsze się ten film ogląda, dopóki są na tej wyspie z dinozaurami, nie? Jakby wtedy jest fajnie, wtedy jest... A jak się robi z tego melodramat, to po co płakać?
Po co płakać?
No więc to ta dlatego... gra to jest po prostu taki jeden wielki melodramat. Po co w to grać? Po co płakać?
Jak nie chcecie płakać, to nie grajcie w tego nowego Konga. To jest takie nasze przesłanie do was, ale myślę, że akurat... Myślę, że wiele osób się nie da naciąć. Znaczy, to chyba jest trochę marka martwa w tym momencie, na szczęście, dla tej gry i dla ludzi, którzy gdyby nie była martwa, to może by ją kupili, bo one, to jest to, co jest cyniczne w przypadku takich twórców robiących beznadziejne gry na licencji, to jest to, że one są obliczone nie przecież na nas, tak, których tu siedzimy, i nie na was, którzy słuchacie tego podcastu, bo wy się dowiecie, że to jest kupa i nie kupicie tego, ale to jest obliczone na rodziców, którzy kupują takie rzeczy w sklepach, tak, trafiają na święta i szukają gry dla swoich pociech albo dla kuzyna, albo dla kogoś takiego i czy dla kuzynki i wtedy oni po prostu, o, King Kong, pamiętam, był taki film, o, fajna gierka, ładna grafika, jest tu jakieś pudełko, wygląda spoko i to jest jakby nie w porządku, jeżeli chodzi o to
oszustwo. Chciałem akurat powiedzieć, że ta gra może robić negatywny PR, bo Monsterverse aktualnie istnieje, jest rozwijane przez Apple'a, teraz będzie wychodził nawet jakiś serial w ramach tego uniwersum, przecież jest i Kong, i Godzilla, i Mothra, i takie inne potwory wielkie. Tam będzie zresztą grał główną rolę albo Kurt Russell, albo Jeff Bridges. Nie wiem, bo zawsze mi się mylą ci dwaj aktorzy. Ale tak jakby to wychodzi równolegle do uniwersum wielkiego, wysokobudżetowego, blockbusterowego, które może nie usłyszeć o tej grze w ogóle, ale z jednej strony no to głupio tak dawać, tworzyć, wykorzystywać markę, która aktualnie jest tak prężnie rozwijana w Hollywood. Trochę to dziwne.
Jest to dziwne. To mnie najbardziej ciekawi, kwestia tej marki, bo co, że jest to słaba gra, no to w sumie tak. No spoko, dużo takich słabych gier jest. Nawet w tym roku jest trzecia do korony, która się nazywa The Last Hope i jest jakąś dziwną, ekskluzywną na Switcha, a potem usuniętą ze sklepu podróbą The Last of Us, która wygląda po prostu dramatycznie źle.
Tak, a miałeś The Last of Us na Switchu?
Nie.
No to pewnie tym się właśnie Nintendo kierowało. Pewnie tak spiczowali tę grę, że mamy tutaj coś, co będzie jak The Last of Us.
Nintendo w ogóle nie kontroluje swojego sklepu i tak pozwala na publik, tak jak Steam mniej więcej. Byle beznadziejny jakiś produkt trafia do sklepu switchowego, nintendowego, więc
nie,
tak by
no, fatalna
nikt
grafika,
tam nie musiał niczego piczować, wiesz?
To była ostatnia nadzieja dla Switcha.
Digital Foundry nagrała nawet odcinek o tej grze, który zatytułowało najgorsza gra, jaką kiedykolwiek testowaliśmy, więc nie wiem, czy tutaj trzeba jakkolwiek rozwijać temat, nie?
Chyba nie trzeba. Słuchajcie, no to co? Przeszliśmy przez najważniejsze wydarzenia tego tygodnia.
Nie zapomniałeś o jednym bardzo ważnym, ale to możemy krótko. O Indica od 11 Bitów.
A tak, to fakt.
To jest coś, co... No co tu powiedzieć? 11 Bici wydają grę rosyjską, ale to jest od tych dobrych Rosjan, którzy nie lubią tych Rosjan rządzących, więc okej, wspieramy. I Indica dostała ciekawy trailer, po którym nie za wiele wiadomo. Wiadomo, że wcielamy się w rolę Indiki, czyli zakonnicy żyjącej chyba w XIX wieku, jeśli dobrze pamiętam, w Rosji.
Tak, wychowującej się właśnie w takim tradycyjnym, ortodoksyjnym rosyjskim kościele.
Tak, która ma, troszkę próbuje się chyba wyłamać z tego życia, sądząc po tej scenie, gdzie pali papierosy.
Wydaje mi się, że ma również kontakt z czartem.
Ma jakieś właśnie konszachty z diabłem, czy z jakąś drugą stroną.
Tak.
Ale trailer jest absolutnie wspaniały. Jest tak przepiękny i tak dziwny.
Totalny
czegoś takiego dawno nie widzieliście.
Totalna nowa fala. Naprawdę, jakby mało rzeczy się robi takich w tym medium.
Jakby taki motyw w ogóle, na przykład ona bierze wiadro z wodą i chwilę później mamy ujęcie z wiadra z wodą na nią, które powoduje, że oczywiście wszystko nabiera takiej przedziwnej perspektywy, bo to jest taka dziwna perspektywa, żabia wręcz. I to jest, no to wygląda trochę jak z jakiegoś artystycznego kina, tak jak mówisz, Karol.
Tak,
nie?
Bo zakonnice ogólnie są wdzięcznymi postaciami w artystycznych filmach. Jakby pamiętacie Oscarową Idę Pawła Pawlikowskiego, czarno-białą, nie? To też była opowieść o zakonnicy, która tak jakby wyrywa się z tych społecznych ram. Wcześniej w ogóle powstał film Jerzego Kawalerowicza, w którym właśnie opowiadał o zakonie. Właśnie zakonie zakonnic, masło maślane, ale no, umówmy się, że tak. Które właśnie miały bezpośredni kontakt z siłami diabelskimi. Też opowiadał o pewnej emancypacji, również systemowej, wtedy w odwołaniu się do komuny. I tutaj wydaje mi się, że przekaz jest podobny, że ta zakonnica, która wychowuje się właśnie w takim, a nie innym środowisku, będzie próbowała jakby uzyskać pewien głos, uzyskać samoświadomość i wyrwać się z jakiegoś takiego niekorzystnego towarzystwa, co najprawdopodobniej można właśnie odebrać jako taki antysystemowy przekaz Rosjan, którzy nie zgadzają się na wolę, nie zgadzają się na taki kształt kraju, jaki aktualnie jest.
wspieramy generalnie 11 bitów za to, że wydają takie gry.
Mają jaja, w sensie, bo już widziałem parę komentarzy, że jak to tak wspierać rosyjską produkcję, no ale tutaj trzeba poświęcić 3 minuty na obejrzenie nie trailera, a powiedzmy tego materiału zakulisowego, w którym twórca tej gry i chyba szef studia opowiada o tym, skąd pochodzą, dlaczego robią tę grę i jaki mają światopogląd.
Tak, to mi się bardzo podobało właśnie, że oni nie bali się, jakby wyłożyli karty na stół, na zasadzie to jest rosyjska gra, w ogóle sam początek, tak, że jesteśmy Rosjanami, robimy grę o Rosji, a teraz wyjaśnimy wam, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, że nie podoba nam się kultura rosyjska, nie podoba nam się obecna Rosja, wyjechaliśmy z Rosji, krytykujemy tą wojnę, mówimy, że to jest zbrodnia, że to jest barbarzyństwo.
I kasy przekazujemy na Ukrainę.
Tak, część kasy przekazujemy na Ukrainę, a nasza gra jest o kulturze rosyjskiej, która w naszym rozumieniu, tak mówią ci właśnie twórcy, jest oparta na jakby takiej lojalności i takim... Pod byciu jakby braku własnej woli, decyzyjności. Między innymi oni mocno podkreślają kwestię cerkwi rosyjskiej, która jakby wychowuje Rosjan w takim właśnie służeniu w państwu również. I jakby rozumiem, że dekonstrukcja właśnie tego negatywnego wpływu cerkwi rosyjskiej na rosyjską kulturę jest jakby ważnym elementem tej gry, mającym również kontekst aktualny, bo przecież cerkwia rosyjska się opowiedziała jednoznacznie po stronie rosyjskiego agresora, więc jakby oni w ten sposób, to nie tylko robią...
też.
No.
No ja się.
Nie, no tam jakby opinie Franciszka są takie czasami dziwne rzeczywiście, no ale to nie jest to, co Cyryl, bo Cyryl po prostu jego opinie o tej wojnie są po prostu no haniebne, tak, z punktu widzenia po prostu takiej czystej jakiejś moralności, bo poparcie dla wojny, które on stosuje, no ale trudno się dziwić, jest to członek w zasadzie aparta jakby całego, jakby władzy rosyjskiej. To nie jest de facto kościół niezależny od władzy. Kościół rosyjski w ogóle zawsze był bardzo mocno powiązany z władzą. No ale zostawmy tutaj, tylko chodzi o to, że fajnie to jest, że twórcy jakby od razu wyłożyli, że 11 Bici też jakby, że to jest gra o mocnym politycznym przesłaniem, bardzo aktualnym i zarazem bardzo artystyczna, więc to może być ciekawe. Mnie się to skojarzyło z inną grą rosyjskiego studia, czy dwoma grami, które się nazywały i mi teraz
przykładowo
Pathologic, tak. Miało to coś takiego właśnie w sobie smutnego, takiego depresyjnego, jeżeli chodzi o wizualia, też czegoś oryginalnego i artystycznego, bo Pathologic też było grą dosyć oryginalną, jeżeli chodzi o gameplay, o tematykę.
Tak.
Zresztą gra też studia rosyjskiego I Speak Lodge, chyba się nazywa to studio, które już na samym początku wojny też opublikowało bardzo szybko komunikat. Wtedy jeszcze w Rosji nie było na przykład praw, które zakazywały takich rzeczy, albo karały wręcz za nie. Co oni bardzo szybko opublikowali komunikat odcinający się od tej wojny, krytykujący władze rosyjskie za tą wojnę, prawda. Więc też są to ci Rosjanie, którzy jakby biorą na klatę to, że jesteśmy Rosjanami i wypadałoby coś powiedzieć na ten temat, że to nie jest w naszym imieniu prowadzona wojna.
No szczerze, pozytywnie zaskakujące ogłoszenie 11 bitów. I na ten moment to nie Frostpunk 2, nie The Alters, nawet nie Niezwyciężony, a właśnie ta Indica jest na pierwszym miejscu wśród premier od 11 bitów, na jaki czekam. I myślę, że to jedna z najciekawszych premier, które mogą uderzyć nie tylko bezpośrednio w świat growy, ale mogą odbić się szerszym echem również w społeczeństwie.
Ale w ogóle 11 Bici mają teraz passę, to znaczy tak. Tyle tych gier wydają i to są naprawdę fajne gry. W sumie chyba nie ma takiego tytułu, którym byśmy powiedzieli, że są nieinteresujące na przykład, prawda?
No, w ogóle jak to będzie brzmiało w mediach, nie? Koprodukcja polsko-rosyjska, to już będzie budziło wyobraźnię. I ludzie na pewno będą się temu produktowi przyglądać.
No będzie ciekawe. Czyli co, ostatnią rzecz omówiliśmy, tak? Dobra, to dziękuję wam w takim razie za obecność.
Dziękujemy.
I dziękujemy wam za odsłuchanie. Jeśli coś was zaintrygowało w tym tygodniu, to napiszcie komentarz, dajcie znać, powiedzcie wam, czy nam się podobał, znaczy powiedzcie nam, czy wam się podobał podcast. I pozdrawiamy. W takim razie miłego weekendu, trzymajcie się i cześć.
Na razie. Cześć.